Około 20% naszych klientów to są rolnicy, także no jest to dosyć znaczna część naszych odbiorców naszych usług. Uważam, że województwo lubuskie jakby tutaj dosyć mocno stoi na mapie Polski, jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiczne. Są dane statystyczne, no jakby jesteśmy małym województwem, jesteśmy słabo zaludnionym województwem, ale jakby na tym tle uważam, że nie jest źle.
Coraz większą popularnością wśród mieszkańców wsi cieszą się małe elektrownie słoneczne.
U muchomora sromotnikowego jest gładki, zielonkawy, czasami lekko błyszczący. Są też osobniki troszeczkę jaśniejsze, szczególnie młode. Barwa ciemnooliwkowa, czasami zielonawa, ale są też takie zupełnie jasne. Też takie promienie występują na kapeluszu i brzeg kapelusza jest gładki, trzon jest taki, pierścień też jest zwisający, słabo prążkowany i taka podstawa trzonu, czyli taka kula, z której wychodzi trzon, jest otoczona taką skórzastą, białawą pochwą. Czyli to wygląda tak jakby takie jajo, z którego wyrasta trzon.
Grzybiarze mają powody do radości. Zdaniem specjalistów jesienią czeka nas wysyp grzybów w całym kraju. Czy umiemy odróżnić grzyby jadalne od innych?
Dla tej najmłodszej grupy odbiorców, dla milusińskich, jesteśmy w ciągu tygodnia codziennie w ogrodzie botanicznym. Tam są przeróżne bajki dla dzieci i związane z tym animacje. Więc jest to taki element, który można przeciągnąć podczasowego winobrania.
Stałym elementem historii Zielonej Góry jest coroczne winobranie. To między innymi tematy, o których będziemy rozmawiali dzisiaj w czasie audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Z przeprowadzonych badań wynika, że zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi jest największe w gminach wiejskich. W miastach przeważa zabudowa wielorodzinna. W związku z tym możliwości instalacji fotowoltaiki są tam ograniczone, a jednocześnie dostępne jest ciepło systemowe. Rozwiązania polegające na sprzężeniu fotowoltaiki, pomp ciepła i magazynów energii są efektywne dla korzystających z nich mieszkańców terenów wiejskich. Zofia Popielecka rozmawia z Tomaszem Nowackim, przedstawicielem jednej zielonogórskich firm zajmujących się instalacjami fotowoltaicznymi.
No dzisiaj mamy szereg możliwości, mamy programy wsparcia, mamy różnego rodzaju mechanizmy, które wspierają odnawialne źródła energii, czynią je bardziej dostępnymi dla rolników. No rolnicy też mają coraz większą świadomość tego, że jednak te koszty trzeba ograniczać. No energia jest jednym z takich kluczowych komponentów kosztów w gospodarstwie rolnym, więc no na tym staramy się skupić, żeby ograniczyć te koszty, żeby produkować energię czystą, odnawialną, no i przede wszystkim, żeby była to energia darmowa w końcowym efekcie.
Osoby posiadające gospodarstwo kontaktują się z Państwem, mają szereg pytań, mają też na pewno jakieś obawy.
No jakby 2-3 lata temu ta świadomość była jeszcze bardzo, bardzo mizerna. No dzisiaj to się zmienia ze względu na bardzo dużą, nazwijmy to, propagację odnawialnych źródeł energii. Bardzo dużo mamy tego w mediach, bardzo dużo metod wsparcia jest udostępnianych dla odbiorców. No coraz więcej rolników. No chociażby nasza obecność tutaj dzisiaj na konferencji świadczy o tym, że zainteresowanie jest.
Co możemy powiedzieć o tym, w jaki sposób maleją koszty utrzymania gospodarstwa po wprowadzeniu takich nowoczesnych rozwiązań?
No my tak naprawdę jesteśmy w stanie ograniczyć koszty energetyczne prowadzenia działalności rolniczej. No praktycznie do zera, nie licząc jakby opłat abonamentowych i takich opłat stałych, które są częścią składową rachunku. Energię jesteśmy w stanie wyprodukować w takiej ilości, jaką rolnik potrzebuje. Także możemy ograniczyć te koszty praktycznie do zera.
Proszę powiedzieć, co dzieje się w przypadku, kiedy te panele fotowoltaiczne tracą tą swoją datę przydatności? Cały czas pojawiają się nowe technologie, cały czas ten rynek się zmienia. Czy faktycznie można na ten moment powiedzieć, że te panele fotowoltaiczne to nie jest tymczasowe rozwiązanie?
No okres żywotności takiej instalacji fotowoltaicznej to jest około 25 lat, także to jest ćwierć wieku. To jest bardzo dużo czasu. Na dzień dzisiejszy są firmy, które zajmują się utylizacją, które zajmują się recyklingiem paneli fotowoltaicznych, ale są to, no na dzień dzisiejszy nie mają zbyt dużo pracy z tego względu, że większość instalacji, które istnieją w Polsce, istnieje od 5, 6 lat, nie dłużej. Tak naprawdę od tego momentu rozwija się branża. Wcześniej były to po prostu pojedyncze pojedyncze instalacje w skali kraju, więc no jest to pieśń przyszłości, ale są też prowadzone prace w Komisji Europejskiej nad rozwiązaniami, które by tutaj to regulowały. Na dzień dzisiejszy takich rozwiązań nie ma. Są firmy, które zajmują się utylizacją, zajmują się recyklingiem, ale jakby no, problem na ten moment w Polsce nie istnieje.
Co możemy powiedzieć o gospodarstwach w województwie lubuskim? Jesteście Państwo firmą z Zielonej Góry. Czy widać, że rolnicy z naszego regionu wyróżniają się na tle innych województw? Czy jest może większa świadomość? Czy jeszcze do wielu wyników musimy gdzieś tam dojrzeć i być bardziej świadomi po prostu?
No my możemy powiedzieć ze swojej perspektywy. Około 20% naszych klientów to są rolnicy, także no jest to dosyć znaczna część naszych odbiorców naszych usług. Uważam, że województwo lubuskie jakby tutaj dosyć mocno stoi na mapie Polski, jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiczne. Są dane statystyczne, no jakby jesteśmy małym województwem, jesteśmy słabo zaludnionym województwem, ale jakby na tym tle uważam, że nie jest źle.
A w jaki sposób gospodarstwo powinno przygotować się do wprowadzenia takiego rozwiązania? Jakie wskazówki dalibyście Państwo tutaj naszym lokalnym rolnikom, którzy na przykład zastanawiają się nad wprowadzeniem właśnie paneli?
Jakby to wskazówkę mogę dać taką, że wystarczy się z nami skontaktować, przyjedzie nasz doradca, pomoże dobrać wielkość instalacji, wyjaśni, jak to wszystko będzie zainstalowane, w jaki sposób będzie funkcjonować, jak będzie rozliczane. Każda tak naprawdę instalacja, każde gospodarstwo jest indywidualne, ma indywidualny profil zużycia energii i tutaj trzeba tak naprawdę bardzo kompleksowo podejść do doboru takiej instalacji. No, przede wszystkim trzeba trafić na wykwalifikowanego doradcę, który będzie w stanie odpowiednio nam dobrać wielkość, moc instalacji do naszych potrzeb.
Czy przewiduje Pan, że w najbliższych latach będzie jeszcze więcej takich nowoczesnych, ekologicznych gospodarstw? Czy faktycznie widać tą tendencję wzrastającą?
No, ceny energii permanentnie rosną. Z roku na rok mamy podwyżki, już na przyszły rok mamy podwyżki zapowiedziane około 20%. Myślę, że będzie to się jak najbardziej rozwijało, tym bardziej, że fotowoltaika jest tu jednym z takich najbardziej powszechnych odnawialnych źródeł energii, najłatwiej dostępnych. Mamy oczywiście biogaz, mamy wiatraki, mamy różnego rodzaju inne odnawialne źródła energii, ale tak naprawdę dla przeciętnego Kowalskiego czy dla rolnika, no takim najbardziej dostępnym źródłem odnawialnej energii jest fotowoltaika i myślę, że tutaj branża fotowoltaiczna jak najbardziej będzie się w najbliższych latach rozwijała.
No właśnie, o to też chciałam zapytać, jak na tle tych innych rozwiązań ta branża wypada? Czy faktycznie czujecie Państwo jeszcze konkurencję różnego rodzaju innych właśnie rozwiązań?
Czy konkurencja jest duża, bardzo, bardzo duża na rynku fotowoltaicznym? Jeśli chodzi o inne źródła, no jakby inni są klienci dla instalacji wiatrakowych, inni klienci będą korzystali z biogazu czy chociażby z energetyki wodnej. No fotowoltaika ma konkretnego odbiorcę i my do tego odbiorcy staramy się dotrzeć. Jakby nie czujemy zagrożenia ze strony innych odnawialnych źródeł energii. Jedyne, co nas motywuje do dalszego rozwoju, no to konkurencja na rynku fotowoltaicznym.
Kwestia gospodarstw rolnych, a po prostu naszych domów. Lubuszanie, nie tylko ci, którzy prowadzą gospodarstwo, są rolnikami, także korzystają z tego typu rozwiązań. Widać to chociażby przejeżdżając przez różnego rodzaju miejscowości w regionie. Także jest to większe zainteresowanie z każdym miesiącem, można powiedzieć.
No tak, jakby rynek fotowoltaiczny z miesiąca na miesiąc rośnie. No mamy dzisiaj też takie tendencje na rynkach światowych, że niestety ceny materiałów, komponentów też rosną, a mimo to klientów przybywa, tak? Także no jakby stąd też nasze prognozy, że ten rynek będzie się rozwijał. Jest coraz większe zainteresowanie. I wśród klientów indywidualnych, i wśród gospodarstw rolnych, i wśród firm, wśród biznesu, wśród jednostek samorządu terytorialnego. No wszyscy jakby kłaniają się i kierują się w kierunku fotowoltaiki.
I dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję również.
Mieszkańców wsi oprócz fotowoltaiki interesuje również grzybobranie, a w tym roku zapowiada się całkiem nieźle. Sezon na grzyby ruszył pełną parą. Zbieranie owoców lasu to sama przyjemność. Niestety jedna pomyłka może doprowadzić do tragedii. Wiele grzybów jadalnych posiada swoje groźne dla człowieka odpowiedniki. Grzybobranie w naszym kraju jest bardzo popularne. Grzyby są chętnie spożywane przez ludzi ze względu na ich walory smakowe. W naszych lasach rośnie wiele gatunków grzybów, wśród których występują grzyby trujące, jadalne i niejadalne. Co roku mimo atlasów ostrzeżeń dochodzi do zatruć.
Wiem, że nic nie wiem.
Zanim jednak wyruszymy na poszukiwanie dorodnych borowików, podgrzybków czy kozaków, dowiemy się, jakie grzyby są pod ochroną, gdzie nie wolno ich zrywać w ogóle i jakie kary grożą za łamanie przepisów. Naszym ekspertem jest dr Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Witam.
Dzień dobry Państwu.
Zbiera Pan grzyby w ogóle?
Tak, bardzo lubię i właściwie grzybobranie to sport narodowy Polaków i myślę, że jest bardzo mało osób, które nie lubią grzybobrania, bo jest to jakoś wpisane w naszą też naturę.
Niektórzy lubią zbierać, ale nie jeść, ale to też jest, że tak powiem, bardzo potrzebne dla każdemu. Mam przed sobą książeczkę Bezpieczne grzybobranie. Jak oglądam te grzyby, które można zbierać, to jestem, no, że tak powiem, zdziwiony, bo zawsze te grzyby omijam. Nie zbieram, na przykład pieczarka lśniąca. No, grzyb jak grzyb, ale wydaje mi się pieczarka łąkowa. No, trzeba to wiedzieć. Muchomor jadowity też jest podobny do tej na przykład pieczarki łąkowej. No, to trzeba naprawdę się znać, żeby umieć rozróżnić te grzyby. Czy zmienia się, jeżeli chodzi o upływ czasu, zmienia się sposób zbierania grzybów, czy ludzie już mniej rodzajów, gatunków grzybów zbierają, żeby było po prostu bezpieczniej?
Generalnie, jeżeli chodzi o statystyki, to znacząco zmniejszyła się ilość zatruć śmiertelnych, bo przeglądałem przed audycją. Także właściwie z roku na rok jest coraz mniej i wynika to po prostu z takich zachowań, no, że nie zbieramy grzybów, których nie znamy. I generalnie część ludzi rezygnuje też z grzybów, które kiedyś zbierała. Nie podaje też dzieciom czasami takich nierozpoznanych gatunków. Natomiast też wzrasta ilość osób, które zaczynają się specjalizować, bo też jest coraz więcej forów internetowych, stron, coraz lepsze klucze do rozpoznawania się pojawiają, techniki poligraficzne i o wiele lepsze klucze na przykład są, jeżeli mamy pewne cechy na zdjęciach, które są
rozpoznawalne.
Rozpoznawalne. Kiedyś te klucze były malowane i były to obrazki malowane, gdzie uwypuklano pewne cechy, natomiast czasami ciężko było po tych szkicach rozpoznać gatunek. Natomiast dzisiaj mamy dużo wsparcia w internecie. Jest taka strona grzyby.pl, gdzie też są dokładne cechy, strony
ze
dyskusyjne.
Smartfonami idziemy do lasu, tak.
Można sobie też w międzyczasie, idąc nawet po lesie, wspomagać się też właśnie telefonem, czy też zaglądać w jakieś tam strony specjalistyczne.
Co jakiś czas znajdujemy informacje, teraz już trochę inne niż poprzednio. Pamiętam, że mówiono o tym, naukowcy mówili o tym, że w grzybach właściwie nic nie ma, że nie warto je zbierać, bo są tylko obciążeniem dla wątroby, dla żołądka.
No dokładnie. W XVII wieku ksiądz Kluk, taki znany polski badacz przyrody, botanik, autor wielu publikacji, napisał o grzybach, że jako wchodzą, tak i wychodzą. Więc to też jakby świadczyło o tym podejściu, że właściwie były stosowane głównie dla walorów smakowych. Natomiast okazuje się, że mają, że badania potwierdzają, że mają no, specyficzne walory zdrowotne. Część grzybów nawet są bardzo obiecujące badania medyczne, które wskazują, że te grzyby mogą naprawdę pomóc w wielu ciężkich chorobach. Teraz bardzo obiecujące są badania takiego grzyba soplówki bukowej, wyglądającej trochę jak taka jeżowata gąbka w Japonii, gdzie no, właściwie ona może pomóc w chorobie Alzheimera. Są takie grzyby jak włóknouszek, czy też ten czyrb brzozowy, które stosuje się w chorobach nowotworowych i też coraz bardziej dokładne badania pokazują, że te grzyby faktycznie mogą nas wspomóc no, chociażby medycznie.
Przed tym, żebyśmy zachęcili Państwa do zbierania grzybów, musimy wiedzieć, gdzie te grzyby można zbierać w Polsce. No i tuż za granicą, bo jesteśmy jednak województwem granicznym, to być może nasi grzybiarze także wyruszają w lasy niemieckie.
No dokładnie, warto mieć to na uwadze, bo jest zupełnie inna specyfika, jeżeli chodzi o grzybobranie w Niemczech, a sporo gmin u nas jest gminami nadgranicznymi, nad Nysą czy Odrą i część ludzi wybiera się też do lasów niemieckich. Natomiast w Niemczech jest prawo dosyć rygorystyczne i można zebrać tylko jeden koszyk,
kobiałkę czyli taką,
jedną tak. kobiałkę, 1,5 kilo gdzieś dziennie, jednorazowo. No i czasami sypią się tam kary, no bo wiadomo, że jesteśmy przyzwyczajeni do wypełniania bagażników u nas koszami grzybów. No i to jest oczywiście ten urok naszych lasów, że każdy może po prostu zbierać do woli. Nie ma ograniczeń. i to też jest pewien walor tutaj polskich lasów, że nie ma ograniczeń dostępu. Przed wojną były bilety, wykupywało się, natomiast dzisiaj jest to, powiedzmy, udostępnione szerokiemu społeczeństwu.
U nas to grzyby zawsze zbierano, natomiast w Niemczech, tutaj zaraz za granicą, tak dużo tych grzybiarzy nie było przez lata. Przyjeżdżali do nas kupować na targowiska grzybów, sami zaś tych grzybów nie zbierali. Teraz się chyba trochę zmienia.
No generalnie też obserwuje się w Europie taką sytuację, że są państwa, jak to się mówi, mykofilne, bo mykologia to nauka o grzybach. Mykos to z greckiego grzyb. I mamy takie narody mykofilne, właśnie słowiańskie, jak Polacy, Polacy, Białorusini, Ukraińcy, gdzie te tradycje grzybobrania są bardzo, bardzo żywe. Natomiast część państw europejskich, no szczególnie tych protestanckich typu Skandynawia,
Wielka Brytania,
Holandia, to generalnie ludzie właściwie nie zbierają grzybów. Ciężko powiedzieć, z czego to wynika, czy z jakiegoś strachu przed tymi zatruciami. Kupują raczej pieczarki w sklepach, czasami kurki. Natomiast tych tradycji grzybobrania nie ma. O wiele bardziej żywe jest to we Francji czy we Włoszech, gdzie faktycznie sporo osób zbiera. Natomiast w Niemczech nastąpiło takie załamanie też zainteresowania grzybobraniem po katastrofie w Czarnobylu, bo okazało się, że podgrzybki są grzybami, które no właściwie najwięcej spośród grzybów jadalnych kumulują tych
związków
promieniotwórczych, tego promieniotwórczego cezu. No i właściwie w Niemczech po Czarnobylu jakby zakończyło się takie grzybobranie. Powoli obserwuje się, że ludzie coraz chętniej zaczynają wychodzić. I będąc gdzieś tam na łuku Murzakowa, też obserwowałem osoby, które gdzieś tam wracały z lasu właśnie z taką jedną kobiałką, no bo takie są przepisy i nikt tam raczej nie ryzykuje.
Nie łamie. A w Polsce można, jak pan powiedział, koszami zbierać, tak?
Można zbierać grzyby dowolnie. Są pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o wstęp do lasu i o tym trzeba pamiętać, żeby się nie narazić na jakieś nieprzyjemności, bo zabroniony jest wstęp do niektórych terenów w lasach. Wiadomo, że w naszych lasach są pewne obszary, gdzie żyją rzadkie zwierzęta. Wyznaczone są strefy ochrony, ostoi, czy to dla drapieżnych gatunków ptaków, czy innych zwierząt. No i one są oznakowane tablicami zakaz wstępu. Istnieją różne powierzchnie badawcze, gdzie naukowcy prowadzą badania. Są obszary zagrożone erozją, źródliska. No i takie tereny są wymienione w ustawie i oznakowane tablicami zakaz wstępu. No to jest sytuacja oczywista. Natomiast jest też sytuacja, że nie ma tabliczki zakaz wstępu, a ustawa przewiduje, że nie wolno wchodzić na tereny, mianowicie uprawy i młodniki do 4 metrów wysokości, czyli stosunkowo duże. Jeżeli sobie wyciągniemy rękę, to jest mniej więcej 2 metry, zależy jak... jaki kto jest wysoki, ale tak powiedzmy na wyciągnięcie ręki to jest około 2 metrów, czyli dwie takie wysokości.
Nie wolno tam wchodzić po prostu.
Nie wolno, zgodnie z ustawą o lasach jest zakaz wstępu na te tereny. Sporo upraw jest u nas grodzonych w związku z presją zwierzyny.
Wtedy jest jasne, żeby tam nie wchodzić.
To jest sytuacja też jasna. No i nie należy wchodzić do tych siatek, do tych terenów ogrodzonych. Natomiast jeżeli nie jest ten młodnik ogrodzony, no to również do 4 metrów jest ten zakaz. Druga sytuacja to jest wjazd do lasu, bo też są sytuacje dosyć niejednoznaczne. Otóż wolno po lesie poruszać się tylko drogami publicznymi i dotyczy to pojazdów spalinowych, czyli silnikowych. Nie wolno wjeżdżać do lasu. W ciągu ostatnich 2 lat leśnicy tutaj zielonogórscy przygotowali około 50 takich parkingów, no jakby dedykowanych grzybiarzom. Też chodzi o to, żeby nie zatrzymywać się na poboczach, bo to jest dosyć niebezpieczne, więc zostało wybudowanych około takich 50, my to nazywamy grzyboparkingów, gdzie w okresie grzybobrania można wjechać na kilkadziesiąt czy kilkaset nawet metrów, to jest oznakowane, w głąb lasu, zostawić bezpiecznie samochód i udać się właśnie na grzyby. Natomiast jeżeli wjeżdżamy już do lasu, to musi być to droga publiczna, czyli oznakowana drogowskazem prowadzącym do jakiejś miejscowości i potem poznajemy, że to jest droga publiczna.
Ona nieraz jest tak, wygląda jak pozostałe drogi
ona
leśne.
Ona czasami jest drogą gruntową i czasami drogi leśne wyglądają jak, no, są czasami nawet asfaltowane. Także asfaltowe, szutrowe. Natomiast jeżeli nie mamy tego drogowskazu wskazującego jakąś miejscowość, wówczas no, ryzykujemy i można dostać mandat.
Już chyba każdy grzybiarz wie, że samochodem nie można wjeżdżać do lasów, przypomina dr Marek Maciantowicz.
Czyli bez ograniczeń, ale trzeba uważać po prostu, gdzie się ten samochód zatrzymuje. Rowerem można bez problemu wjeżdżać.
Rowerem nie ma ograniczeń, zarówno po drogach, jak i poza drogami. Jest też jeden wyjątek, jeżeli chodzi o samochody. Osoby niepełnosprawne, które mają oznakowany samochód, mogą wjechać do lasu. No, wynika to z tego, że po prostu o własnych siłach mogłyby takich długich odcinków nie być w stanie pokonać. Także jest jedyny wyjątek, jeżeli chodzi o wjazd do lasu, to są osoby niepełnosprawne, ale samochód musi być jakby oznakowany.
Skupmy się teraz na rodzajach grzybów, bo to bywa niestety niebezpieczne, bo jak się pomylimy, to się raz mylimy najczęściej i mamy problemy z naszą wątrobą, która nie wytrzymuje tych związków trujących w niektórych rodzajach grzybów.
No dokładnie, w przypadku grzybów tym naszym organem najbardziej narażonym jest właśnie wątroba. I są oczywiście grzyby trujące śmiertelnie. I takim no, sztandarowym przykładem jest sromotnik, muchomor sromotnikowy. I właśnie...
Który z kaniem często jest mylony niestety.
Jest to grzyb kapeluszowy. W młodym wieku on ma postać takiej kuli, także osobniki młodociane bywają mylone i z pieczarkami, i z gąskami. Także jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych, właściwie najbardziej niebezpiecznych grzyb.
Jak go rozpoznać, tak? Tylko wizualnie? Można jakoś smakowo, na język, czy gryzie?
Smakowo właśnie się nie rozpoznaje. O ile w przypadku gołąbków jest zasada, że piekący smak gołąbka no, informuje nas, że jest to grzyb niejadalny, a słodki smak gołąbków no, pozwala nam je zbierać. O tyle muchomor sromotnikowy ma dosyć przyjemny smak i podczas gotowania też, po ugotowaniu też...
Nieźle pachnie, tak?
Nie możemy stwierdzić, że jest jakiś smak zmieniony.
To były jakieś ludowe, że cebula niby czernieje, takie...
Tak, ale to są takie jakieś mity. No i niestety ten gatunek z blaszkami jest najbardziej jadowity. Ma taki oliwkowo-zielonawy kolor kapelusza, jasne blaszki pod spodem, no i tą taką pochewkę, z której wyrasta trzon. Najlepiej sobie gdzieś tam wynaleźć w internecie. Generalnie taką cechą muchomora jest to, że on siedzi jakby w takiej kulistej pochewce. No i w przypadku... I ma dosyć gładki kapelusz.
Czyli gładź na górze jest,
gładki,
tak?
Gładki, taki lekko nawet błyszczący. Kanie są matowe.
I takie mają jakby łuskę lekko.
I mają takie łuski, są bardziej w tonacjach brązowych, brunatnych, czerwonych. Natomiast tu jest kolor taki dosyć oliwkowy, chociaż są też osobniki muchomora sromotnikowego wybarwione dosyć jasno. Jeżeli ktoś właściwie widział kanie, no to raczej nie pomyli. Chociaż jest kilka gatunków.
No tak, ale jak z doświadczenia wiemy, że osoby, które mieszkają na wsi przez wiele lat zbierali te grzyby, nagle okazuje się, że nie trafiły, że źle te grzyby zebrały.
No, wydaje mi się, że wynika to z tego, że zbierane są też osobniki młode, które nie mają dobrze wykształconych cech. I te młode owocniki są do siebie podobne. Wiadomo, że jak mamy dobrze wykształcone cechy, kiedy kapelusz jest wybarwiony, mamy ten trzon.
A ten trzon właśnie to jest prawda, że ten kołnierz się rusza w tym trzonie w kaniach, a w tych muchomorach nie?
No to też może być różnie. Może... Kań właściwie ten trzon dosyć łatwo jest przesunąć. Natomiast w przypadku muchomora sromotnikowego to jest właśnie ta...
Bo pyszne są kanie, ale jak pan powiedział, ten muchomory też nieźle smakują, jeżeli chodzi o zapach.
Tak, nie wyczujemy tego. O ile na przykład taki grzyb błędnie nazywany szatanem, czyli goryczak żółciowy, bardzo podobny do borowika, czy też...
To od razu prawdziwka. Gorzki smak na języku.
Tak? Od razu mamy gorzki smak, a jeżeli gotujemy, no to cała potrawa jest właściwie do wyrzucenia, czyli mamy sygnał smakowy. Natomiast w przypadku muchomora sromotnikowego takiego...
To najważniejsza część, ten kołnierz, ten mamy. Kapelusz powinien być taki kapelusz, lekko porowaty,
kapelusz jest
matowy.
U muchomora sromotnikowego jest gładki, zielonkawy, czasami lekko błyszczący. Są też osobniki troszeczkę jaśniejsze, szczególnie młode, które są niewybarwione.
Młodych lepiej nie zbierać, bo to ryzyko za duże jest.
No dokładnie. Barwa ciemnooliwkowa, czasami zielonawa, ale są też takie zupełnie jasne. Też takie promienie występują na kapeluszu i brzeg kapelusza jest gładki. Trzon jest taki, pierścień też jest zwisający, słabo prążkowany i taka podstawa trzonu, czyli taka kula, z której wychodzi trzon, jest otoczona taką skórzastą, białawą pochwą. Czyli to wygląda tak jakby takie jajo, z którego wyrasta trzon. I to jest też taki
sygnał
dla nas, że jeżeli mamy taki rodzaj takiego pękniętego, jakby kulistego jaja, z którego wychodzi trzon tego grzyba, no to już jest duże niebezpieczeństwo, że to może być
muchomor właśnie.
Muchomor.
Oprócz zbierania grzybów nasz region przyciąga turystów tradycyjnym zielonogórskim winobraniem. Oprócz rozrywki wydarzenie to zawiera wiele elementów edukacyjnych. Rozmowa Adama Ruszczyńskiego.
Rozmawiam z Agatą Miedzińską, dyrektorką Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Popularny zielonogórski ZOK jest od wielu lat współorganizatorem winobrania, imprezy znanej w całym kraju. W jakich dniach będzie się ona odbywać w tym roku?
No jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że terminy winobrania stanowione są zarządzeniem prezydenta naszego miasta i znamy je na 4 lata do przodu. Tegoroczne winobranie odbędzie się między 4 a 12 września, więc będzie to cały tydzień na to, aby gościć publiczność, gościć turystów z Polski, gościć po prostu osoby, które chcą zaznać trochę tej zielonogórskiej tradycji winiarskiej.
A co będzie warto zobaczyć?
Kiedyś przeprowadziliśmy takie badania, pytając gości, dlaczego przyjeżdżają na winobranie, z nadzieją, że rzeczywiście wskażą nam jakiś jeden tudzież dwa elementy, dla których przyjeżdżają na winobranie. I ku naszemu zaskoczeniu, a może nie zaskoczeniu, okazało się, że po prostu przyjeżdżamy na winobranie i korzystamy z wszystkich rzeczy, które są w tym czasie serwowane. A ponieważ jest to impreza trwająca ponad tydzień, więc rzeczywiście jest bardzo różnorodnie, jeżeli chodzi o imprezy realizowane w ramach i przy okazji winobrania, bo jest bardzo dużo rzeczy związanych z taką atrakcją muzyczną. Tak jak wiadomo, duża scena winobraniowa, działania brekowiska na placu teatralnym, działania teatralne w Lubuskim Teatrze, w Ogrodzie Botanicznym, działania dla dzieci w Centrum Przyrodniczym, w Luna Parku, ale również bardzo dużo zajęć i działań sportowych, które dzieją się nie w samym Centrum Zielonej Góry, ale na jej obrzeżach. Nocny bieg Bachusa, bieg naszych zielonogórskich mediów. Dużo różnych wydarzeń i każdy, bez względu na to, czym się bardzo interesuje, znajdzie pewnie coś dla siebie takiego około winobraniowego, bo i tak clue wydarzeń winobraniowych i to, na co kładziemy mocny nacisk, to są wszelkie działania związane z winiarstwem oczywiście.
O tym porozmawiajmy jeszcze osobno, dobrze. Natomiast chciałbym zapytać, ponieważ bardzo wiele osób przyjeżdża do Zielonej Góry z dziećmi. Jest też wielu zielonogórzan, którzy ze swoimi pociechami nawiedzają winobranie, mówiąc żartobliwie, czy dla dzieci coś organizatorzy winobrania przygotowali ekstra?
Oczywiście, oczywiście pamiętamy o tych najmłodszych i staramy się również dla nich znaleźć te enklawy, w których będą czuły się dobrze. Już nie wspomnę o parku, który jakby tradycyjnie mieścić będzie się na Placu Bohaterów i tam zawsze staramy się, aby jakąś nowinką techniczną zaskoczyć naszych gości, ale tak jak wspomniałam, poszukując na przykład na terenie potem deptaka jakichś elementów związanych z bajkami, które będą prezentowane w Ogrodzie Botanicznym, a w tym roku w Ogrodzie Botanicznym rządzić będzie Teatr Trójkąt Zielonogórski, tu znowu ukłon w stronę naszych artystów, wspieramy naszych zielonogórskich artystów, więc z pewnością tak. Mamy przez całe winobranie otwarte centrum przyrodnicze, tam Insect Day, tam warsztaty, tam spotkania, tam działania różnorodne, jeżeli chodzi o taką edukację przez zabawę, ale warto tam zajrzeć w czasie winobrania, bo tam również Holi Festiwal, który w czasie winobrania będzie się odbywał. Jest całkiem sporo miejsc, do których warto z dziećmi zajrzeć.
Wielu mieszkańców województwa przyjeżdża na koncerty gwiazd. Kogo będziemy mogli podziwiać i gdzie będą rozmieszczone sceny koncertowe?
Trochę jesteśmy przyzwyczajeni, czy przyzwyczailiśmy naszych gości do tego, że są dwie sceny winobraniowe. W tym roku będzie jedna. Scena na parkingu przy ulicy Kasprowicza. Znamy to miejsce, ponieważ tam zawsze odbywały się te najbardziej głośne koncerty winobraniowe. Natomiast w tym roku ta scena grać będzie dużo wcześniej. Zaczynamy już wczesnymi godzinami popołudniowymi i tam prezentować się będą również zielonogórscy artyści, również goście zaproszeni z województwa lubuskiego, ale i również z Polski, a finał około godziny tej 20, te najważniejsze, czy powiedzmy najbardziej nośne gwiazdy rzeczywiście, które z chęcią do Zielonej Góry przyjeżdżają na winobranie. Wspomnę, przypomnę, bo pewnie Państwo już wiecie, gościć będziemy i tu zaczniemy od pierwszej soboty, gdzie tradycją jest koncert Filharmonii Zielonogórskiej. W tym roku pod batutą Krzesimira Dębskiego będzie Nosowska, Mary z Polski, Mrozu, tak wiemy, oczekiwany, Sokół, Michał Szczygieł, Sławek Uniatowski, Maryla Rodowicz. Zawsze staramy się, aby te koncerty były różnorodne dla różnych odbiorców i aby każdy w różnym wieku znalazł koncerty dla siebie.
Sensem winobrania jest prezentacja osiągnięć lubuskich winiarzy, ale chyba nie tylko lubuskich z tego, co słyszę gdzieś z boku. Czy podobnie jak w latach ubiegłych będą oni gospodarzami miasteczka winiarskiego?
Oczywiście, oczywiście miasteczko nam się rozrasta, ale to mówię rokrocznie, ale to chyba dobrze.
Bardzo dobrze.
Znaczy to tyle, że mamy coraz więcej chętnych winnic, które chcą się w czasie winobrania prezentować, a nam zaczyna, nam organizatorom, brakować miejsca w centrum miasta i zaczynamy przesuwać to miasteczko winiarskie gdzieś w uliczki około Starego Rynku, aby pomieścić chętnych winiarzy i winnice, które chcą w tym miasteczku zafunkcjonować. W tym roku jest 35 winnic. Już dziś wiemy, że będziemy... Bardzo dużo, to tak, to na dziś rekord. Już dziś wiemy, że będziemy przygotowywać się do zakupienia kolejnych domków winiarskich, żeby rzeczywiście ten klimat miasteczka winiarskiego nam gdzieś po drodze nie uciekł, a jednocześnie byśmy mogli tych winiarzy zapraszać jeszcze więcej. 35 wystawców, 35 winnic, do tego również w miasteczku winiarskim spotkania i rozmowy o winie będą komentowane wina lubuskie bezpośrednio w miasteczku winiarskim. Tam będzie można o tym porozmawiać. Będą spacery winiarskie, które będą nie tylko realizowane w ciągu dnia, ale również i wieczorem, bo tak jak wspomnieli nasi współorganizatorzy, Fundacja Tłocznia, będą to spacery z lampami naftowymi. No, pierwszy raz w tym roku. Jestem oczarowana tym pomysłem i chętnie również skorzystam. Więc o winie będziemy rozmawiać dużo, o książkach o winie, będziemy spotykać się z winiarzami, będziemy spacerować po Zielonej Górze, pokazywać miejsca związane z winiarstwem. Będzie również gala lubuskiego wina. Będziemy spotykać się w palmiarni, to też taki już element stały, gdzie będzie można podegustować lubuskie wina, które będą również omawiane. Więc to jest ważną też rzeczą, że nie tylko degustujemy, smakujemy, ale dowiadujemy się wielu rzeczy o tych winach, które tu są produkowane.
No brzmi bardzo interesująco. Dopytam jeszcze, czy piwnice winiarskie, z których Zielona Góra może
zaczyna
jeszcze nie jest
słynna.
Właśnie, zaczyna być słynna, czy będą one funkcjonować w tym roku?
Będą, oczywiście, że będą, bo okazuje się, że winnice, które jednak nie znalazły miejsca w tym roku w miasteczku winiarskim, będą w tych piwnicach około deptakowych będą również się znajdować.
I tu w imieniu już niekoniecznie zielonogórzan, ale mieszkańców województwa lubuskiego, którzy będą chcieli wziąć udział w tych spacerach winiarskich i obejrzeć te winnice najprawdopodobniej pierwszy raz w swoim życiu, gdzie będą mogli zasięgnąć stosownych informacji?
Wszelkie informacje najlepiej dotrzeć w dwa miejsca, albo do miasteczka winiarskiego, bo tam będziemy z pewnością przekazywać te informacje i będą one wydrukowane i będzie łatwo przeczytać i dowiedzieć się, gdzie danego dnia można się udać. Ale jednocześnie, drodzy Państwo, zapraszam do informacji turystycznej. Ona jest w samym centrum miasta, w ratuszu, tudzież drugi punkt w palmiarni, więc w dwóch takich miejscach, które są bardzo reprezentatywne i do nich z pewnością Państwo trafią i tam w informacjach dopytywać o szczegóły dotyczące winobrania.
W takim razie zapraszamy na winobranie do Zielonej Góry. Moim i Państwa gościem była Agata Miedzińska, dyrektorka Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
Na zakończenie audycji mamy jeszcze dwie ciekawostki.
Trudno zrozumieć, że mając do dyspozycji wodę podziemną o temperaturze 4 stopni, można uzyskać z niej prawie 50 stopni. Innymi słowy, systemy grzewcze z pompami ciepła pobierają ciepło z gruntu, wody lub powietrza, dostarczają ciepłą wodę i ogrzewają domy. Krzysztof Wołczyński z jednej z lubuskich firm sprzedających pompy ciepła twierdzi, że procesem tym rządzą prawa fizyki.
Tutaj mamy ziemię, która ma temperaturę 4 stopni, a możemy ogrzać tym dom. No jest to możliwe. Cały proces fizyczny, który przebiega, pozwala na odzyskanie tego ciepła i to ciepło, które wprowadzamy później do budynku, ma temperaturę rzędu średnio oczywiście 50-40 stopni i tutaj bardzo ważną rzeczą jest układ grzewczy w domu, czyli cały system grzewczy. Tu dąży się do tego, żeby te ogrzewania były niskoparametrowe, czyli preferuje się ogrzewania podłogowe, ogrzewanie ścienne. Oczywiście ogrzewanie, nazwijmy to tradycyjnie grzejnikowe, jest możliwe, tylko oczywiście trzeba odpowiednio dobrać grzejnik na odpowiednie parametry. Nie ma tu żadnego problemu. I ogrzewanie pompą ciepła, bo to nie tylko z ziemi, ale również w tej chwili są pompy, które jakby odzyskują ciepło z powietrza.
Pompa ciepła działa analogicznie jak nasza lodówka. Mało tego, w czasie upałów może też chłodzić nasz dom, dodaje Krzysztof Wołczyński.
Tak samo można pompę wykorzystać właśnie jako lodówkę, czyli jako element czy urządzenie, które chłodzi dom, bo również dobrze możemy poprzez odpowiednie przestawienie w tych sprężarkach uzyskać na przykład w ogrzewaniu podłogowym układ wody chłodzącej.
Laik może nie rozpoznać tego. To wszystko zależy od uczciwości pszczelarza.
Jakie są cechy dobrego miodu? Czy da się na oko i na węch sprawdzić, czy miód jest prawdziwy, czy też podrobiony? Zapytałem o to Rafała Liśkiewicza, bartnika, pszczelarza z Kolska.
Jeśli pszczelarz jest po prostu idzie na żywioł, żeby wydusić z tej pszczoły ile się da, no to będzie kombinował, tak? Wszystkie miody naturalne muszą się skrystalizować.
Czy to jest też możliwe, że w tym miodzie są także te środki ochrony roślin?
Jak ja wywożę do rolnika, to dobrze by było, jakby rolnik mówił, kiedy co pryska, na co pryska, żeby się nie pojawiło coś takiego, że nagle giną pszczoły, bo sobie opryskał, nie wiem, na mszyce, czy na cokolwiek, czy na stonkę. jest sobie gdzieś tam na kwiatku w polu, jedzie sobie opryskiwacz, ktoś dmuchnie tam na nią, bo to jest jednak taki szron. Ona się nie musi tego napić, ona może być nawet w locie, może się zerwać w tym momencie, ale ona zostanie opryskana. Przylatując do ula, pszczoły inne ją zlizują. Zlizując, znajduje się to nagle gdzieś w ulu, tak? Czy paruje w ulu, tak? To się może gdzieś w komórkach znaleźć. No i może się znaleźć w miodzie, tak? No, możemy tego gdzieś, możemy to gdzieś odczuć, tak? Może nie do końca, ale no, lepiej, żeby rolnik wiedział, co robi.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.